Dobrze, kochani, więc jesteśmy po wiatrołapie. Kto z was nie był na wiatrołapie na naszym obozie w tym roku, tak? Okej, okay. Połowa sali. Nic nie szkodzi, albo szkodzi. To już różnie może być. Natomiast faktycznie potwierdzam, że to był dobry czas. Faktycznie tak jak Iza powiedziała, mieliśmy tą tęczę, która po raz pierwszy chyba w moim życiu zapowiadała deszcz przez kilka dni. I mieliśmy, ten wiatrołap był naprawdę inny, ale dla mnie był jeden z najlepszych. To chyba był 8 już w historii, już niedługo zbliżamy do 10, także niezwykle Bóg działa. I dzisiejsze moje słowo jest trochę związane z tym, ponieważ doświadczyłem 2 razy tak mocno Boga w czasie tego wiatrołapu i za każdym razem, kiedy głosiła moja żona, co jest dziwne. I żeby nie powiedzieć prawie, że niedopuszczalne. Dla mnie. Ja jestem takim człowiekiem, który, wiecie, zresztą rozmawiałem tam później z współmałżonkami kaznodziejów w czasie tego wiatrołapu i faktycznie wszyscy stwierdzili, że najgorzej się słucha współmałżonka, jak głosi. I ja zawsze mam, jest to dla mnie duże wyzwanie. O czym ja mówię teraz? Znaczy, moja żona jakoś to pokonuje, ale może jestem niezły. Natomiast dla mnie to zawsze było wyzwanie. Natomiast byłem bardzo pobłogosławiony tym słowem Izy. I ostatniego wieczoru ona głosiła słowo na temat bliskości z Ojcem. Nie z Duchem Świętym, nie z Jezusem, ale z Tatą. I to jest niesamowite, ponieważ przez moje 25 lat życia z Bogiem ten temat jest sukcesywnie pogłębiany. Od takiego etapu, że odrzucałem ten temat i w ogóle mówiłem, o czym mowa, jaka miłość ojcowska Boga Ojca, po ten dzisiejszy dzień, kiedy w mojej też bezradności i takim zmiękczeniu mojego życia i niemożliwościach, z jakimi się zderzam, sięga to już, mogę powiedzieć, całkiem głęboko, biorąc pod uwagę ten stan, w którym byłem na początku mojego życia z Bogiem 25 lat temu. I to mnie bardzo dotknęło, że faktycznie to jest istota naszego życia z Bogiem, to jest poszukiwanie i znanie Jego. I później wróciliśmy z wiatrołapu i w poniedziałek rano obudziłem się i po prostu miałem wrażenie, że Duch Święty siedzi na łóżku u nas w sypialni i po prostu słyszałem wyraźnie, jak Duch Święty do mnie mówi rzeczy, których ode mnie oczekuje. I nie były to żądania, nie było to prawo, nie były to przykazania, ale było to po prostu takie soczyste przesłanie Bożej miłości dla mnie. I później zszedłem sobie, od razu to zapisałem. I dzisiaj chciałem troszeczkę na ten temat powiedzieć. Mówiłem o tym w tygodniu, byłem w Olsztynie i mieliśmy grupę, na której studiowaliśmy dużo więcej wersetów, niż dzisiaj będę się w stanie podzielić, ponieważ grupa właśnie ma to do siebie, że można pójść głębiej, można się wymienić. I to słowo jest takie zatytułowane poznanie, tak? Poznanie z znakiem zapytania. O co chodzi w naszym życiu? I chciałbym, żebyśmy od razu na początku otworzyli sobie pierwszą księgę Mojżeszową, 2 rozdział, 9 wiersz. To jest taka cała lista wersetów na temat drzewa poznania dobra i zła, które rosło w ogrodzie Eden. Jeżeli jesteś troszkę chrześcijaninem, to słyszałeś mnóstwo kazań na temat ogrodu Eden i jak to się wszystko zaczynało. Nasze życie ludzi na ziemi. I powiem szczerze, tych kazań nigdy dość, ponieważ to jest faktycznie oryginalne miejsce, z którego się wywodzimy. Nie wywodzimy się z Polski, nie jesteśmy przede wszystkim Polakami, ale jesteśmy Bożymi dziećmi. I w Bożym zamyśle początek ludzkości miał miejsce w ogrodzie Eden, w doskonałym ogrodzie, ogrodzie pełnym harmonii, bliskości Boga, poznania Boga, miejscu, w którym nie było chorób, nie było ubóstwa, nie było grzechu. I stamtąd się wywodzimy. I tam do tego miejsca pewnego dnia wrócimy. Więc bardzo ważne jest, czy do tego miejsca może nie wracamy, ale do tego miejsca podążamy, żeby skończyć też w ogrodzie Eden, skończyć w bliskości Boga, w spotkaniu z Bogiem. I teraz chciałem przeczytać, tak żeby dać fundament tego mojego rozważania, chciałem przeczytać kilka fragmentów kilkanaście właściwie fragmentów chyba, w których jest mowa o drzewie poznania dobra i zła. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu, to jest jedno drzewo, i drugie, drzewo poznania dobra i zła. Powiedzmy drzewo poznania. Okej. Okay. Teraz później czytamy w kolejnych wersetach. To jest 2:15-17, pierwsza Mojżeszowa. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał strzeg. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. Powiedzmy drzewo poznania. Okej. Okay. Teraz przeskakujemy do trzeciego rozdziału. 3:1. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg, i rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? I Ewa odpowiedziała w 3 wierszu: tylko z drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Teraz idziemy dalej, kolejne wersety. Szybko je przeczytamy, ponieważ chcę wam tylko pokazać, jak wiele razy w tym pierwszym fragmencie jest mowa o tym drzewie i że ono jest istotne. 3:6. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce na skutek tego kuszenia, tak? Ma dobre owoce do jedzenia i że było miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobywania mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Teraz przeskakujemy do wersetu 11. Wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego kazałem ci jeść? Zakazałem ci jeść, tak? Zakazałem ci jeść. To jest, przeskakujemy, możesz sobie to w Biblii na początku przeczytać całą tą historię. I poznali, że są nadzy. Dlaczego poznali, że są nadzy? Bo jedli z drzewa poznania, tak? Okej, okay. Nie znaczy to, że wcześniej nie byli nadzy. Wcześniej też byli, ale tutaj coś poznali i przestali mieć komfort z tym. A powinni mieć komfort. Ale gdyby nie zjedli, mieliby komfort. Dobrze, okej, okay, dalej. I dalej. Adam odpowiada w 12 wierszu. Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. 17 wiersz. Bóg rzekł do Adama. Przeskakujemy znowu. Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej, jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie, w mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Więc teraz widzimy tutaj, w tych wszystkich kilkunastu fragmentach, że Bóg posadził drzewo poznania w ogrodzie. I teraz wiecie, studiowałem ten temat, ponieważ wszędzie w Biblii, gdzie czytamy, lub w większości, przytłaczającej większości wersetów, poznanie jest czymś wspaniałym. Bóg zachęca nas do poznawania siebie, do poznawania Jego słowa, do zrozumienia życia. Są takie wersety mówiące, że lud Boży ginie, bo brak mu poznania. Cała Księga Przypowieści Salomona mówi o tym, żeby szukać poznania, szukać mądrości, żeby poznanie potraktować jako coś cennego, cenniejszego niż złoto i srebro i skarby, żeby cieszyć się poznaniem. I jest kontrast, ponieważ tutaj mamy drzewo poznania, które było na początku i które okazuje się, że stało się przyczyną do upadku wszystkich ludzi, a później wreszcie całej Biblii, we wszystkich księgach, włączając ten Nowy Testament, poznanie jest czymś dobrym. Więc o co chodzi? Nie chcę tutaj robić takich podstawowych kroków kursu, podstawowych kroków wiary czy Biblii, więc powiem tylko krótko, że to drzewo było daną przez Boga możliwością wyboru. Człowiek mógł wybrać, czy będzie żył z Bogiem, czy odwróci się od Niego. Ktoś mówił, a po co Bóg sadził to drzewo w ogrodzie? Gdyby go nie posadził, to by człowiek nie zgrzeszył i byśmy do dzisiaj żyli w raju. Ale prawda jest taka, żeby gdyby Bóg go nie posadził, to nie mielibyśmy wyboru. Czyli nasze bycie z Bogiem, bylibyśmy po prostu tak jak może, nie wiem, nasze świnki morskie, które mamy w domu, dwie, Szarunię i Łatkę. Prawda? Tak, ja mam, tak, ja mam. Chociaż nie karmię i nic przy nich nie robię. Byśmy w ten sposób żyli w ogrodzie Eden, ale żyjemy inaczej. Mamy cały czas otrzymaną możliwość wyboru. I to drzewo było daną możliwością wyboru. Ktoś powiedział, ale gdyby go nie było. Ale wiecie, tam jest powiedziane, że wyrosło w ogrodzie Eden mnóstwo drzew z mnóstwem owoców, z którego ludzie mogli jeść. Było drzewo życia, które sprawiało, że mogli żyć wiecznie, że mogli być zawsze blisko Boga. I tylko jedno drzewo. Wyobrażasz sobie taki ogród, nie wiem, setki tysięcy hektarów, dziesiątki tysięcy hektarów, tylko dwoje ludzi, zwierzęta, pełna harmonia i tylko jedno drzewo. Jakimś trzeba być cwaniakiem, żeby akurat na nie się porwać. Gdzie jeszcze było wyraźne ostrzeżenie, żeby się go trzymać z daleka, ponieważ zjedzenie z niego prowadzi do śmierci. Człowiek zjadł z tego drzewa i przyszła na niego śmierć. Już nie mógł żyć wiecznie. Poza tym nie mógł żyć w ogrodzie Eden, ponieważ Bóg powiedział, że nie może żyć, ponieważ w tym ogrodzie jest też drzewo życia, a człowiek będąc grzesznym, gdyby teraz wrócił do tego ogrodu po tym grzechu i zjadł z drzewa życia, to by żył w tej swojej grzesznej kondycji wiecznie. Wiecznie w niedoskonałości. W wiecznej kłótni małżeńskiej Adam z Ewą. Co ona narobiła na początku, prawda? A co on zrobił, że jej nie przypilnował? I tak dalej, i tak dalej. Rabini żydowscy w ogóle mówią, że Ewa zjadła z tego owocu, a Adam jej nie przepilnował, bo po prostu nie studiował Tory, która go miałaby pouczyć, że nie wolno zjeść, więc był niewystarczająco dobrym studentem słów Bożych, które nakazywały, żeby tego drzewa się trzymać z daleka. I Bóg postawił u wejścia do ogrodu Eden anioła z wirującym mieczem i zamknął drogę, prawda? My dzisiaj wiemy, że ten miecz to jest nasza śmierć. Tak? To jest, możemy wejść, jeżeli na nowo się narodzimy, jeżeli przez Słowo Boże przejdziemy, które jest prawdą Ewangelii. Możemy wrócić do ogrodu Eden i narodzić się na nowo i otrzymać wieczne życie poprzez nowe narodziny. Ale stało się inaczej. I wszystko przez to jedno drzewo poznania. Nie drzewo życia, są dwa drzewa były w ogrodzie, ale przez drzewo poznania dobra i zła. Dobrze, i tyle tytułem wstępu, jeśli chodzi o to drzewo i Eden. Był Bóg, który mówił, jak należy żyć, ale oni wybrali skorzystać z tego drzewa. Na skutek pokusy przyszedł diabeł i powiedział im, czyż Bóg wam zabronił? Nie, po prostu wiecie, bo on wie, że jak zjecie, będziecie jak on. Było w tym kłamstwo i prawda. Zawsze fałsz jest pomieszaniem prawdy i kłamstwa. Prawda była taka, że oni byli jak Bóg. Byli stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. Byli istotami, które mają relację z Bogiem, żywą relację. Tak? Była prawda też taka, że przez to, że znali Boga, mogli poznać wszystko. Mogli całą wiedzę, której potrzebowali, wziąć od Niego poprzez relację z Nim. Bo On tam był, żeby rozmawiać z nimi, żeby mówić do nich. Ale oni woleli sięgnąć do drzewa poznania. Dla mnie jest to takie objawienie, że woleli sięgnąć po książkę, zamiast sięgnąć po osobę. I teraz kilka fragmentów na temat poznania, które niekoniecznie, to jest wyjątkowo, bardzo trzeba ich uważnie słuchać w Biblii, żeby je znaleźć, które pokazuje, że poznanie nie do końca jest wystarczające do życia, albo wersetów, które mówią o tym, że poznanie może stać się przyczyną naszego potknięcia. I tutaj mamy pierwszy fragment z listu do Rzymian, pierwszy rozdział, 21 werset, mówi o tym, o ludziach. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemieni w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Więc pierwsza rzecz jest taka, że odnośnie poznania, które może nas oszukać, rozczarować i zabić, jest taka, że możemy mieć poznanie dobrych rzeczy, a to wcale nie sprawi, że my pójdziemy za tym poznaniem. I poznanie tych dobrych rzeczy stanie się ostatecznie potępieniem w nas i odcięciem od Boga. Tu jest powiedziane, że ludzie, i to jest cały kontekst w ogóle tego pierwszego rozdziału listu do Rzymian, mówi o tym, że ludzie mogą Boga poznawać w stworzeniu, obserwując, jak wygląda świat, obserwując, tak jak ja mówię, nieskończoność na plus, sięgając daleko w kosmos, rozpoznając kolejne galaktyki, nie widząc końca wszechświata i zaglądając w nieskończoność do wewnątrz, odkrywając atom, odkrywając elektrony i kolejne cząstki prawda, z którego to wszystko się składa i badając świat do wewnątrz, nie mogąc cały czas dojść do końca tego świata, do jego głębi. Widzą piękno stworzenia, doskonałość stworzenia. Mimo tego nie składają, poznając to wszystko, nie składają chwały Bogu, co sprawia, że ich serce pogrąża się, czy nasze serce, nas ludzi, pogrąża się w ciemności. Przychodzi cień do naszego życia, cień Mordoru, cień śmierci, cień choroby, cień smutku, cień samotności. Dlaczego przychodzi? Ponieważ poznając rzeczy, nie robimy z tym naszym poznaniem, nie robimy z tego naszego poznania właściwego użytku. Bóg daje nam siebie poznać, Bóg daje nam poznać swoje słowo nie po to, żeby nam urosły głowy, żebyśmy wiedzieli. Ktoś tak w ogóle powiedział, kto to jest wiedźma. Wiedźma to jest kobieta, która wie. Więc, prawda, a wiedźmin to jest mężczyzna, który wie. Okay. Więc Bogu nie chodzi tylko o to, żebyśmy poznali, ale żebyśmy coś z tą wiedzą zrobili użytecznego, żebyśmy mogli mieć życie. Więc poznanie zawodzi. Drugi fragment ze Księgi Kaznodziei Salomona 1:18 mówi tak, bo gdzie jest wiele mądrości, tam jest wiele zmartwienia. A kto pomnaża poznanie, pomnaża cierpienie. Bardzo ciekawy werset. Długo się nad nim zastanawialiśmy ostatnio na studium biblijnym w Olsztynie. Ktoś powiedział, a co to jest, że poznanie pomnaża cierpienie? Że jak ja coś zaczynam wiedzieć, zaczynam cierpieć? Nie będę wam całej tej analizy, którą zrobiliśmy i różnych wątków, które omawialiśmy, przytaczał, ale powiem tylko jedno. Im więcej masz poznania, tym masz więcej odpowiedzialności. Im więcej wiesz, tym więcej nie wiesz. Im dalej w las, tym więcej drzew. Ja sam budzę się w moim życiu, odnośnie mojego życia, z taką prawdą, że im bardziej poznaję Bożą doskonałość i Boże oczekiwania wobec mnie, tym bardziej cierpię, ponieważ widzę, że nie jestem w stanie wypełnić tych oczekiwań. Będąc pastorem, poznając wiedzę na temat tej służby, głoszenia słowa, budowania kościoła, mam coraz większą wiedzę z roku na rok. Jestem coraz mądrzejszy. Sprawia to, że mam wielkie napięcie w stosunku do tego, co bym oczekiwał. Jeśli się okazuje, że ta cała wiedza, całe poznanie nie przelewa się na szybki efekt w postaci uświęcenia wierzących, wzrostu kościoła, rozwoju, Bożych planów, tylko że wszystko odbywa się według modelu rolniczego, o jakim Jezus opowiada w Ewangeliach i mimo tego całego poznania, tej całej wiedzy nie jestem w stanie nic przyspieszać. Ale to powoduje też cierpienie. Jak czytam książki historyczne, bardzo lubię książki historyczne, ostatnio muszę wam powiedzieć, że przestaję lubić je czytać. Bo im więcej czytam historii, tym widzę, że ta historia nic ludziom nie dała. I jest wielkie prawdopodobieństwo, że nie da. Ostatnio w tym tygodniu mieliśmy Marsz Życia. Przyjechała grupa 250 Niemców, którzy chodzili pomiędzy obozami zagłady w Polsce, wyznając grzech, który popełnili ich ojcowie, utożsamiając się z winą narodów, winą oprawców. Uczestniczyliśmy też w tym, 5 osób z naszego kościoła też przeszło taki dystans z Piaseczna do Śródmieścia. Później było świetne zakończenie na Waliców. Jeszcze nigdy nie widziałem tego zboru tak pełnego ludzi i wszyscy tańczący, krzyczący, śpiewający w językach. Coś niezwykłego. Na żadnym ślubie tak nie było tam, który mieliśmy. Ale to, co mówił później pastor z Niemiec, który jest inicjatorem tych marszów życia od wielu lat, mówi, że jest niesamowite, że oni robią to już wiele lat. Edukacja na temat zagłady Żydów jest coraz większa, a wśród młodych ludzi obserwuje się spadek tej wiedzy i tego poznania i świadomości, jak do tego doszło. I ich poselstwem jest też to, że zagłady nie dokonały jakieś demony, tylko zwykli ludzie. I ci młodzi ludzie opowiadali też w czasie tej uroczystości kończącej, ale w trakcie też tego marszu, spotykając się z Polakami, spotykając się z Żydami, opowiadali historię swoich rodzin, gdzie ich wspaniali rodzice, ojcowie, dziadkowie brali udział w tym. Była kobieta, która opowiadała, która była córką, których dwóch dziadków było koleżanami w Gliwicach. To jest wielka stacja kolejowa, taka, jak to się nazywa, węzeł kolejowy, tak? Opowiadała, jak jej dziadek odsyłał na bocznicę wagony z więźniami żydowskimi, żeby oni zamarzali. I po prostu czekały te wagony tak długo, aż oni zamarzną. I opowiada, i to było właśnie przesłanie, że zwykli ludzie tego dokonali. Nie jakieś bestie, jak to się próbuje dzisiaj mówić. Zwykli ludzie, którzy po wojnie wrócili do swoich domów i nie chcieli o tym mówić. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, bo jak słuchałem tego, wiecie, ja dużo książek na ten temat przeczytałem, dalej czytam, staram się zrozumieć to z każdej strony, a jednak widzę, że świat wcale nie staje się lepszy. W żaden sposób. Była kobieta z Białorusi, która uczestniczyła w tym marszu, wierząca osoba, która prowadzi ośrodek odwykowy dla narkomanów na Białorusi, Rosjanka, mówi, że przyszła na ten marsz, żeby właśnie być z tymi Niemcami, którzy pokutują też, błogosławić Żydów. I tak naprawdę sobie myślała, co ja tutaj robię, przecież my Rosjanie też od Niemców cierpieliśmy, ale mówi, że już tylko jak przekroczyła granicę i była gdzieś w okolicach tego obozu w Bełżcu czy Majdanku, gdzieś tutaj na wschodzie, na Lubelszczyźnie, znalazła pomnik ofiarom NKWD, żołnierzom Armii Krajowej zamordowanym przez rosyjskie NKWD. I mówi, że po prostu doznała wstrząsu, ponieważ uświadomiła sobie, że jej dziadek był NKWD-zistą. I mówi, i resztę marszu przez cały tydzień już nie szła jako ofiara, ale szła jako osoba, która utożsamia się z winą swojej rodziny. Ale w tym samym czasie, tego samego dnia otworzyłem prasę i zobaczyłem zdjęcie nowej lewicy polskiej, młodych ludzi, którzy z czerwonymi koszulkami, sierpem i młotem maszerują po ulicach Warszawy. I te kontrasty, to poznanie, po prostu powoduje we mnie cierpienie i rozdarcie, bo widzę, że ludzkość niczego się nie może nauczyć. Niczego. Mija pokolenie, mija 50 lat, 70 lat i zaczynają mieć miejsce na ziemi te same rzeczy. Sobie wyobrażam, jak Bóg cierpi, kiedy patrzy na to wszystko, co się na ziemi dzieje, ponieważ On ma najwyższe poznanie kondycji ludzkich serc i historii ludzkości. Więc ten werset mówi, gdzie wiele mądrości, tam wiele zmartwienia. Kto pomnaża poznanie, pomnaża cierpienie. Jako dobry rodzic uczę się, jak wychowywać moje dzieci. Czytam książki na ten temat. I też muszę wam powiedzieć, że przestaję już je lubić czytać. Bo im więcej je czytam, tym widzę, jak jestem słabym rodzicem i nie udaje mi się zrobić dobrych rzeczy. Dźwięczy mi w głowie wielki dzwon, że one po prostu będą takie jak ja. I chociażbym nie wiem, co zrobił, to takie będą. Chyba, że ja zanurzę się w bezwarunkowej miłości Bożej. Napełnię swoje życie Duchem Świętym i poddam się Bogu w bojaźni Bożej, to może będzie troszkę lepiej. Poznanie powoduje cierpienie. Myślę, że też jak jesteś dłużej osobą wierzącą i chodzisz do kościoła przez kilka lat, to również w swoim życiu możesz obserwować taki proces, że już tyle wiesz, tyle słyszałeś kazań, tyle robiłeś sobie też nadziei, słuchając tych kazań, a później widzisz, że to wszystko nie następuje tak szybko, jakbyś chciał. I w swoim życiu odkrywasz cierpienie. Tylko pytanie teraz, co z tym cierpieniem zrobisz, tak? Czy wrócisz do Boga? Czy dalej będziesz czerpał z kolejnych owoców wiszących na drzewie poznania? Kolejny werset. To jest nowotestamentowy werset, on się ma swój kontekst w dyskusjach na temat, jakie mięso można jeść, jakiego nie można jeść. W czasach pogańskich każde mięso było ofiarowywane bożkom. Byłem też w takiej restauracji jakiejś hinduskiej w Stanach Zjednoczonych i też się dowiedziałem, że ci kucharze to mięso, zanim dadzą klientom, to troszeczkę składają swojemu Bogu, którego tam w kuchni mają, z kadzidełkami. Ale dobrze, że znałem ten werset, więc zjadłem i było bardzo dobre jedzenie. Więc to jest tylko taki rzut, że to jest pewien kontekst. Natomiast tutaj jest mowa też o poznaniu. A co do mięsa, to jest 1 Koryntian 8:1. A co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Ale co? Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Poznanie to jest coś takiego, co nigdy z ciebie nie odejdzie. Możesz poznanie, które nabywać, oddawać, tak jak ja oddaję, w postaci nauczania, ale nie ma żadnej ulgi w życiu z tego powodu. Ono nie odchodzi. Ale miłość, jeżeli przyjmujesz i oddajesz, to przychodzi miejsce na więcej miłości. Taka jest różnica między poznaniem a miłością. Kto mniema, że poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. To jest ciekawe, że najbardziej mądrzy ludzie, których możesz spotkać, to są ludzie pokorni. ponieważ doszli do pewnej refleksji, że poznanie ma swój kres. I że zawsze za każdym poznaniem dochodzą nowe pytania. Jeżeli ktoś nie ma, że wie, że jest mądry, to znaczy, że nie jest. Bo jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Bóg przyznaje się do miłości, do więzi, jaką mamy z Nim, ale do poznania ma dystans. Chociaż w całej swojej Biblii, w całym swoim słowie skierowanym do nas mówi, jak ważne jest poznanie. Idźmy dalej. Zaraz dojdziemy do konkluzji. Łukasza 11, 52-54. Biada wam, zakonoznawcy, bo wychwyciliście klucze poznania. Jezus zwraca się do Żydów, którzy studiowali Słowo Boże. I mówi, pochwyciliście klucz poznania. Co jest kluczem poznania dla nas, ludzi wierzących? Co to jest ten klucz poznania? Co to jest klucz poznania? Podaj mi klucz poznania. To jest klucz poznania. Słowo mówi, że jeżeli jest jakieś poznanie, to ono jest tutaj. Jeżeli jest jakieś prawdziwe poznanie, poznanie prawdy, tak? Słowo o sobie mówi, że ono jest prawdziwe, doskonałe, wypróbowane, bez nagany, bezbłędne. Jest to klucz poznania. Jezus mówi, wy zakonoznawcy pochwyciliście klucz poznania, ale co zrobiliście? Sami nie weszliście do Bożej obecności, do Bożej miłości, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście. Dlaczego? Ponieważ umieściliście na nich ciężary wynikające z przestrzegania słowa, ale sami nie doświadczając Bożej miłości, nie potrafiliście innych wprowadzić w Bożą miłość, poznanie Boga. Więc widzicie, poznanie może być wrogiem naszego życia. Konferencje. Coraz więcej książek. Poznanie słowa tylko w kontekście litery. Słowo mówi, że litera zabija, duch daje życie. Jeżeli czytasz słowo, nie ma sensu, jeżeli nie jesteś bliski autorowi tego słowa, czyli ducha tego słowa, żeby móc to słowo przerobić na pokarm dla swojej duszy. Staje się to literą, która nadyma, która zabija. Kolejne dwa wersety. A gdy stamtąd odchodzili, zaczęli uczeni w piśmie i faryzeusze gwałtownie nań napierać i wypytywać go o wiele rzeczy, czekając nam, aby go pochwycić na jakimś słowie. To jest też pewien paradoks w tym wersecie, ponieważ Jezus, jeżeli czytamy całe wszystkie Ewangelie, cały opis Jego życia, On był po prostu lepszy od faryzeuszów w poznaniu słowa. My czasami tak czytamy ten fragmenty, że o, faryzeusze, i oni to chcą tutaj tego, a Jezus po prostu taki kochany, jak pewna polityk, pani Środa ostatnio powiedziała, że Jezus był multikulturowy i przeciwprzemocowy. Jeden pastor, przyjaciel z Krakowa, skomentował ten artykuł, pod spodem w komentarzu mówi, bardzo ciekawe, który werset o tym mówi. Ale ludzie mają takie wyobrażenie, że byli ci faryzeusze, którzy znali słowo, znali wszystkie kruczki, ale nie tylko słowo, jeszcze tradycję ustną do tego dokładali. Jeszcze dokładali do tego Talmud, Midrasz. I po prostu byli tacy. A ten Jezus, który mówi, to wszystko nic. Nie. Jezus, widzicie, oni naciskali na Niego, zadawali Mu mnóstwo pytań, próbując Go pochwycić. Co to znaczy? To znaczy, że On na wszystkie ich pytania udzielał im odpowiedzi. On był tym, który był napełniony poznaniem Boga i poznaniem słowa. Nie był ignorantem, ale w tym samym momencie rozumiał rolę poznania i rolę jego relacji z Ojcem. I to czyniło dopiero pełnię. Okej? Więc czy jesteś usatysfakcjonowany kluczem poznania, który posiadasz? I czy ten klucz otwiera dla ciebie drogę, żeby wejść do obecności Bożej? A może zamyka innym ludziom wejście do obecności Bożej. Wiecie, to co obserwujemy w rodzinach ludzi wierzących, mieliśmy też na Wiatrołapie takie grupa, która była chyba zawsze i to w Kościele też tak jest, grupa, która jest największym wyzwaniem, to są dzieci ludzi wierzących, którzy chodzą do Kościoła, ponieważ tam napotykamy właśnie ten problem rodziców, którzy trzymają klucze i które tych kluczy uczą swoich dzieci, wieszając im te klucze na szyjach. Jest wielki problem. Pamiętam, moje dzieci jeszcze są małe i modlę się pełen bojaźni, żeby mnie to nie spotkało. Naprawdę pełen bojaźni się o to modlę. Ale pamiętam jednego starszego ode mnie pastora, sporo starszego, który powiedział, że bardzo ciekawa rzecz jest, że dzieci, obserwuję dwie grupy dzieci w kościele. Jedne to są dzieci, których rodzice nie za bardzo się przejmowali ich edukacją, powiedzmy, religijną, tępieniem, chodzeniem do kościoła, szkółki. I druga grupa dzieci, których rodzice przykładali wielką wagę do tego, żeby temperować swoje dzieci. Mówię temperować, bo odróżniam od czegoś takiego jak wspólna modlitwa czy wspólne czytanie słowa, bo to jest zawsze dobre. Ale wiecie, w nas, którzy trzymamy klucze, bardzo często odzywają się temperówki. Jak to trafi na nasze dzieci, to mamy problem. I ten właśnie pastor starszy mi powiedział, bardzo ciekawe, że te dzieci temperowane, które w dzieciństwie mówiły najpiękniej wersety biblijne, recytowały, w kościele klaskały zgodnie z rytmem i w ogóle były w wszystkich nabożeństwach, z nimi jest większy problem po tym, kiedy dochodzą do swojej nastoletniości, niż z tymi, którzy po prostu, w których domach może nie było tyle temperowania, ale była większa integralność pomiędzy głoszonym słowem i życiem. Czyli okazuje się, że czasami więcej luzu, zejścia na ziemię, kochania siebie nawzajem i wyrażania tego, co czytamy w normalnym życiu, może się okazać o wiele ważniejsze niż po prostu ten klucz poznania, który trzymamy i który próbujemy uruchamiać w życiu. To takie wątki różne włączam, ale chcę, żebyście zobaczyli tą panoramę. Na koniec będzie podsumowanie i taka osobista rzecz. Jeszcze jeden fragment z Ewangelii Jana, z życia Jezusa, kiedy on zwraca się do uczonych w piśmie. 5:39. Mówi tak, badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. One składają świadectwo o mnie, ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć życie. Więc Jezus stawia tutaj w tym fragmencie kontrast. Mówi, badacie pisma, sądząc, że jest w nim żywot, życie. I można powiedzieć, że nawet potwierdza to, bo mówi, że tak, bo słowa twoje są życiem, mówi Biblia. I on mówi, to słowo składa świadectwo o mnie, więc dobrze sądzicie, ale popełniacie jeden błąd. Brakuje wam tego jednego kroku dalej. Czyli przyjścia do żywej więzi z Bogiem, do otworzenia się na relacje. Pozostajecie na poziomie poznania. Nie chcecie wejść głębiej. I to jest zarzut Jezusa. Myślę, że dzisiaj, gdyby chodził po ziemi, to w większości kościołów by mógł powiedzieć to samo kazanie. Znacie Biblię. Jesteście lepsi od innych wyznań, religii. Już niektórzy nawet są tacy, że nawet świadków Jehowy, których nikt nie potrafi zagiąć, wy potraficie zagiąć. Ale wiecie, jest coś więcej, jest więcej, jest przyjście do Jego miłości, do relacji z Nim. Przypowieści Salomona 1:7. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Teraz Bóg nam daje wskazówkę, że jeżeli chcemy, żeby to poznanie nam nie zaszkodziło, to ono musi być poprzedzone czymś. Przed poznaniem, które ma nas błogosławić, jest jeden wagonik jeszcze wcześniej. Jest coś wcześniej. To poznanie ciągną pewne konie, tak? Ten cały pochód w kierunku poznania ma swojego odźwiernego. Kto to jest ten, który poprzedza? Ten wagonik, ten kon, ten odźwierny. To jest bojaźń Pana. Czyli gotowość na spotkanie z Bogiem. Mówię ci, nie czytaj Biblii, jeżeli nie chcesz spotkać się z żywym Bogiem. To nic nie daje. Czytasz Słowo, ale jeżeli nie chcesz spotkać się z autorem, to prowadzisz swoje życie w niewłaściwym kierunku. Zawsze jak czytasz słowo, to bądź nastawiony na to, że końcem czytania słowa i jego początkiem jest spotkanie się z autorem. Niektórzy są tego świadomi, dlatego nie czytają. Bo wiedzą, że już dotknięcie tej księgi jest niebezpieczne. Okej, okay, czytaj słowo, ale pamiętaj, początkiem poznania jest On, jest relacja z Nim. Przypowieści Salomona, jeszcze kilka wersetów, 1:22. Jak długo wy, prostaczkowie, kochać będziecie się w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania. Musiałem to wstawić, żeby wam pokazać, że poznanie jest czymś dobrym, tak? Ale nie to jest naszym tematem słowa. O Jezusie, który ma przyjść, o Mesjaszu Jezusie, który miał przyjść na ziemię, Izajasz w rozdziale 11, 2 wierszu zapowiadał jego przyjście i mówił tak, i spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Bożej. Jezus nosił na sobie ducha poznania. Okej? Okay? Mówię tu po to, żebyśmy tego poznania nie wylali. Nie wylali dziecka z kąpielą. Ale zobaczcie, ten duch poznania, który był na Jezusie, był połączony z duchem bojaźni Bożej. Jeżeli to był duch poznania i bojaźni Bożej. To nie był duch poznania. Rozumiesz, że siedzę w fotelu, palę cygaro, piję koniak i studiuję, żeby znaleźć mądrość. Nie, coś więcej. Raczej klękam ze Słowem, szukając Boga, okej? Okay? Albo czytając, szukam Boga, modlę się, chcę więzi z Nim, chcę relacji z Nim. Więc o Jezusie jest powiedziane, że spocznie na Nim duch poznania i bojaźni Bożej. I teraz ostatni fragment przed podsumowaniem. Ozeasza 6,6 Bóg mówi, gdyż miłości chcę, a nie ofiary i poznania Boga, a nie całopaleń. Iż poznanie Boga jest czymś innym niż poznaniem wszelkich prawd rządzących życiem. Poznaniem tego, co jest dobre, co jest złe. Poznaniem dobrych czynów i złych czynów. Poznaniem mądrości i głupoty. Poznanie Boga jest poznaniem Jego. Możemy w Kościele mówić dużo o Bogu, że Bóg jest taki, taki, taki i taki. W Trójcy jedyny, na wysokościach i w niebie i takie cechy, i wszechmogący, wszechwiedzący, wszechobecny. Tylko pytanie jest, czy ty go poznałeś taki jako tego? Czy w swoim życiu go tak doświadczyłeś? Możemy mówić, że jest Bogiem, który nosi na sobie imię Rafa, który uzdrawia. Ale jakie to ma dla ciebie znaczenie, dopóki nie przeżyłeś uzdrowienia? Dopóki ci nie dotknął? Dopóki ci nie przytulił, dopóki ci nie objął. Możesz wiedzieć, że Bóg jest miłością, bo tak mówi Słowo. Ale czy poznałeś Boga? Czy poznałeś Jego miłość? Czy doświadczyłeś Jego miłości? Dlatego to Słowo ma swoje źródło w tym kazaniu, które głosiła Iza jako ostatnie na wiatrołapie. Że przyjdź do Niego. Może znasz moc imienia Jezus. Moc krwi Jezusa. Tak jak Iza śmiała i mówiła Jesus, Jesus, power, power, skacząc na tym spotkaniu. Ale pytanie jest, czy przychodzisz do Ojca? Albo takie proste pytanie, jak się modlisz, to jak nazywasz Boga, do którego się modlisz? Mieliśmy chrzest na wiatrołapie i zadawałem takie pytania i myślałem, że ci ludzie, których chrzczę, są tacy obcykani, powiem, ze Słowem. I pytałem się, kto jest twoim Panem? I kilka razy ktoś tak wyraźnie krzyknął, Bóg, Pan Bóg. Mi to tak uderzyło, wiecie, bo ja siedzę już w tej sekcie 25 lat i wiem, że w takim momencie się mówi Jezus, bo Jezus jest Panem i tak mówi list do Rzymia. I tu ktoś mówi Bóg, Pan Bóg. Oczywiście te osoby miały same dobre rzeczy na myśli, poza tym były zestresowane wejściem do wody i wielką publiką, więc to nie jest żaden problem, że tak powiedziała, a nie inaczej, bo nie chodzi o to, żeby użyć właściwych słów. Ale mówię to tylko dlatego, żeby ciebie zapytać, jak ty Boga nazywasz, kim Go nazywasz, jak rozmawiasz z Nim, kim Go nazywasz. Tak jak Iza mówiła, tak? W większości mówimy Jezus. O Jezu to, o Jezu tamto. O Jezusie, prawda? Ducha Świętego jako charyzmatyczni też troszeczkę. Duchu Święty, to, tamto, przyjdź. Już coś łapiemy. Ale tak jak to od wielu lat jest głoszone w wielu kościołach chrześcijańskich, wszyscy ciągle nie przeżyliśmy już chrzest wiary w imieniu Jezusa, przeżyliśmy chrzest w Duchu Świętym, modlimy się językami, doświadczamy cudów, ale kiedy przeżyjemy chrzest w miłości Ojca? Kiedy zanurzymy się w tym poznaniu i tak Go będziemy nazywać? Nazywać Go Tatą. I Bóg mówi, ja nie chcę ofiar, tak? Ja chcę poznania mnie. Nie przez wiedzę, że Bóg jest taki. Czasami ludzie mówią tak, o, źle powiedziałeś, powiedziałeś, że Bóg się gniewa. Biblia, tu trzeba raczej podkreślać, że kocha. Wiesz, Biblia podkreśla tak samo jedno, jak i drugie. Ale my dopiero czerpiemy zyski z tego, kiedy to się staje naszym realnym doświadczeniem. Że możesz zgrzeszyć i wiesz, że On jest z tobą. I to sprawia, że twoje myśli po prostu znikają w Jego obecności, te złe, które prowadzą cię do pokusy. Bo On jest. Bo On jest blisko. Tak? Więc poznanie Boga. I teraz, weryfikacja poznania. Jezus bardzo mocno to mówi, ponieważ nasze życie ostatecznie potwierdza lub zaprzecza temu, czy nasze poznanie było dobre. Mateusza 7, i tu jest troszkę o drzewie. Mateusza 7, 17, chociaż w innym kontekście. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może drzewo dobre rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i wrzuca ich w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Więc Jezus bardzo jasno mówi, że ostatecznie następuje weryfikacja naszego w ogóle życia. Tak? To jest odniesienie w ogóle do życia, do wydawanych owoców w życiu. Tak? Ja to odnoszę akurat do poznania, bo każda rzecz, możemy spotykać ludzi, którzy mają, wydaje nam się, że mówią niezwykle mądre rzeczy. Ja mogę się wam takim wydawać, kiedy tutaj przychodzę. I na pewno tak jest, że wam się wydaje takim. Ale ostatecznie prawda jest taka, jaki moje życie wyda owoc. Owoc ducha. Wtedy się okaże, czy moje poznanie było tym poznaniem, czy było innym poznaniem. Bo poznania ci u nas dostatek. Natomiast owoc weryfikuje jakość tego poznania. Teraz poproszę zespół na scenę, bo chcę zrobić pewne podsumowanie, które jest związane z tym objawieniem, które dotarło do mnie w czasie wiatrołapu, żeby wrócić do początku, żeby wrócić do Edenu. Żeby wrócić do Edenu, wrócić do miejsca spotkania z Bogiem. W związku z tym wyświetlę wam te moje myśli, ponieważ one mi się pojawiły zaraz po tym, jak się po wiatrołapie obudziłem. Napisałem sobie tak, zdecydowałem, by codziennie o każdej godzinie żyć na początku. Wiecie, my jesteśmy umęczeni w naszym życiu. Możecie zacząć grać, jak się ustawicie. W moim życiu dostrzegam coś takiego, że mam 44 lata doświadczeń. One są dla mnie ciężarem. Wiele widziałem, wiele rzeczy dotykałem, wiele rzeczy próbowałem rozumieć czy zrozumieć i dzisiaj jestem tym obciążony. Podejmując każdą decyzję, mam na sobie ciężar wszystkich decyzji, które podjąłem wcześniej. W związku z tym jest mi ciężko podjąć właściwe decyzje, bo pojawia się pytanie, czy ta decyzja będzie inna? Tak jak na wiatrołapie powiedziałem. Wystarczy, że oglądam zdjęcia z zeszłego roku i moja pierwsza myśl jaka jest, ale głupi byłem. A to tylko rok. I nie muszę słuchać nagrań z zeszłego roku. Wystarczy, że zdjęcie zobaczę. Już widzę tą niemądrą twarz. Bo z roku na rok się rozwijam i idę gdzieś wyżej. I moja przeszłość jest dla mnie ciężarem. Ale również przyszłość jest dla mnie wyzwaniem. Ponieważ na podstawie tego, co wiem, nie wiem, czy będzie dobrze. Ponieważ już tyle lat żyję z Bogiem, zaplanowałem sobie tak, a jadę po prostu po wertepach i nie mogę się wznieść. Więc zdecydowałem, że jeżeli mam relację z Ojcem, to każdego dnia żyję na początku. Bez obciążeń przeszłością, ponieważ Bóg mi wybaczył, ponieważ Bóg czyni zawsze nową rzecz, ponieważ to, co stare, przeminęło, a wszystko stało się nowe. I dzisiaj jest mój dzień, dzisiaj jest mój czas. Przyszłość też nie za bardzo ode mnie zależy, bo okoliczności mogą być bardzo różne. I nie zepsuję dzisiejszego dnia, myśląc o tym, co może się wydarzyć w przyszłości. Dzisiaj podejmuję dobre decyzje. Dzisiaj jest mój dzień, dzisiaj jest czas łaski. Nie muszę zbytnio sięgać w przyszłość lub przeszłość. Nie muszę tego robić, bo dzisiaj jest mój dzień. Ja dzisiaj żyję. Nie żyję w książkach, nie żyję w filmach, nie żyję w pamiętnikach, w wspomnieniach, nie żyję w projektach i planach. Dzisiaj żyję. Jeżeli człowiek żyje cały czas myślą o chwale, ma bardzo złe życie, ponieważ cały czas widzi, że w tej chwale nie jest. Cały czas na jutro odkłada swój dzień. Adam i Ewa żyli każdego dnia, będąc w Edenie, żyli dzisiaj. Dlatego Biblia nawet nie mówi, ile w tym Edenie żyli. Od stworzenia do upadku. Bo nie miało to większego znaczenia. Tkwili w wieczności. My dzisiaj jako dzieci Boże jesteśmy w wieczności. I dzisiaj jest nasz dzień. Nie chcę karmić się złymi wspomnieniami lub kształtować przyszłość na podstawie wiedzy zdobytej z drzewa poznania dobra i zła. Jest tak wiele podręczników. Jak zrobić to? Jak dojść do tego? Jak osiągnąć to? Czytasz i przez kilka tygodni po przeczytaniu podręcznika masz nadzieję, że już masz to blisko. W Olsztynie rozmawialiśmy o wzroście Kościoła i ktoś właśnie na tym ostatnim studium zadał mi pytanie. I mówi, no i co? Ale co, to źle, że te książki wszystkie czytałeś o wzroście Kościoła? Ja mówię, być może bardzo dobrze, ale to się nie przekłada tak, jakby człowiek myślał, że to się przekłada. Więc nie będę czerpał. W moim ogrodzie, ogrodzie mojego życia, codziennie, blisko, czeka, mówi, przytula, uczy mnie mój tata. Chcę wrócić do Edenu, chcę żyć na początku. To znaczy w miejscu, w którym nie muszę słuchać wroga, który mi mówi, tu jest drzewo, zerwij, tu jest dostępna wiedza, ale mogę pójść do ojca i powiedzieć, tato, tam jakiś się kręci wąż, złapał mnie, bo ma... próbuje mi odpowiedzieć na pytanie, które właśnie mam. Ale ja wolę słuchać ciebie. Twoja odpowiedź jest lepsza. Bo w twojej odpowiedzi jest drzewo życia. W twojej odpowiedzi jest życie. W twojej odpowiedzi jest rozwiązanie. W drzewie jest pycha, poznanie, nadęcie, cierpienie, troska. W twoim poznaniu, poznaniu, które od ciebie podchodzi, jest łaska, jest miłość, jest pełnia. Będę się ciebie pytał. Jeśli tato odsyła mnie do innych ludzi, do książek, wiedzy i tak dalej, to ja go słucham. Bóg czasami przyjdzie i powie, wiesz co, weź tą książkę przeczytaj. Ja miałem taki dylemat. Spytałem się mojego przyjaciela, i on mówi, wiesz, to wszystko proste, ale jest bardzo dobra książka. I ja wziąłem tą książkę i ta książka naprawdę mi pomogła. Ale tak nie jest zawsze. To nie jest tak, że ucz się, ucz, mu nauka to potęgi klucz. Jest raczej tak, jak mówi to dalsza część tego przysłowia, które dzieci dopowiadają, to potęgi klucz, będziesz się dużo uczył, będziesz miał dużo kluczy i zostaniesz woźnym. Tak może być. Więc jeżeli tato mnie odsyła, okej. Okay. Ale jeżeli mnie nie odsyła, jeśli tego nie robi, to wolę być z nim, a nie tarzać się w książkach, konferencjach, ideach, będąc motywowany brakiem uzdrowienia, będąc motywowany raną, którą sprawił wróg, którą sprawił grzech. Tak często odczuwamy pustkę wynikającą z tego, że jesteśmy oddaleni od Boga, że grzech zranił nasze życie. I wtedy bardzo często szukamy pocieszenia, szukamy jakiejś pozytywnej myśli, szukamy, że ktoś nas podniesie, że ktoś nas zachęci słowem, jakąś książkę, jakiś film. Ale powiem wam, bardzo często, jeżeli ojciec nam nie wskazuje tych rzeczy, jeżeli nasz tato nie wskazuje nam tych rzeczy, jeżeli tato ci nie mówi, idź na tą komedię, albo jeśli tato ci nie mówi, spotkaj się z nim, porozmawiaj, to lepiej, lepiej być z nim i usłyszeć od niego wszystko. Jedynym moim uleczeniem, spełnieniem, pokojem jest mój tata. Codziennie jest moje kairos, codziennie jest mój tata, codziennie jest mój początek. Jeszcze tylko dla tych, którzy... Powstańmy może wszyscy razem. Jeszcze tylko dla tych, którzy może słyszeli jakieś kazania na temat kairos, mogę tylko powiedzieć coś takiego, że jest pewna nieprawda w tych kazaniach o greckich słowach czasami. Mówi, że jest chronos i to jest ten zwykły, codzienny dzień, ale pewnego dnia nadejdzie kairos, ten dzień. Pokażę wam, w jakich fragmentach jest mowa o kairos. Dopóki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Twoje kairos to jest dzisiaj. Czas masz zawsze, zawsze masz kairos. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie kairos. Modły w duchu, o każdym czasie. Każdego dnia jest twoje kairos, każdego dnia jest twój początek. Dzisiaj jest twój dzień. Dzisiaj jest twój dzień społeczności z Bogiem. Dzisiaj jest twój dzień życia. Nie żyj ani w przyszłości, ani w przyszłości. Nie myśl, że jak pójdziesz na uczelnię i zdobędziesz kolejny stopień naukowy, twoje życie będzie lepsze. Tak wcale nie musi być. Nie myśl, że jeżeli przeczytasz kolejny podręcznik, który uratuje ci skórę, że tak będzie. Tak nie będzie. coś zyskasz, ale też coś stracisz. Przybędzie ci trosk i przybędzie ci cierpienia. Więc przyjdź do taty, przyjdź do poznania Jego, przyjdź do spotkania się z Nim. I chciałbym zaprosić teraz do modlitwy te osoby, które, do których to słowo przemawia i chcesz żyć dzisiaj, chcesz żyć teraz, chcesz, żeby dzisiaj był twój początek i chcesz mieć relację z Ojcem, chcesz mieć relację z Tatą, chcesz mieć bliską więź z Nim, chcesz, żeby to On był źródłem twojego poznania. Nie wiedza książkowa, nie wiedza zdobyta z podręczników, z konferencji. I tak jak ja, chcesz odrzucić to tarzanie się w tym, żeby raczej tarzać się w miłości Ojca. Nauczyć się do Niego mówić tato, do Boga nauczyć się mówić tato, do Boga nauczyć się mówić tatusiu i przeżyć coś zupełnie nowego, coś, co autentycznie daje życie i nigdy nam nie będzie zabrane. Bo miłość buduje. Bo miłość nigdy się nie kończy. Bo miłość nie ustaje. Halleluja. Jeżeli są takie osoby, to daj znać, że chcesz takiej modlitwy. Wyjdź tutaj do przodu, będziemy kłaść na Ciebie ręce i będziemy się modlić. Halleluja. Duchu Święty. Duchu Święty, dziękujemy Ci tutaj, że jesteś. Wywyższasz Jezusa, a Jezus objawia nam miłość Ojca. Dobroć Ojca. Otwartość na relacje. Sierila kira la marala sidra la obreleja. Zieria la marala zedra la marala seralaj. Uwielbiamy Cię, Tato. Kochamy Cię, Tato. Przychodzimy do Ciebie, Tato. Do Ciebie, Tato. W imieniu Jezusa i w mocy Ducha Świętego przychodzimy do Ciebie, Tato. Do Ciebie się, Ojcze, modlimy. W imieniu Jezusa i w mocy Ducha Świętego, ale do Ciebie, Ojcze. Do Ciebie, Ojcze. Shiria la mara la zedra la zera lai. Uria la mara la zera lai. Uria la mara la zera lai. Uria la mara la zera lai. Niech przyjdzie na nas teraz duch poznania i bojaźni Bożej. Bojaźni Bożej i poznania Boga. Poznania Ojca. Niech przyjdzie Duch Święty, który daje objawienie. Który daje poznanie, objawienie miłości Ojca. Shiria la mara la zera lai. Uria la mara la zera lai. Uria la mara la zera lai. Shiria la mara la zera lai. Halleluja, bliskość, bliskość. Szukamy bliskości. Zacznij mówić do taty. Zacznij mówić do Niego. Zwróć się do Niego. Powiedz kilka słów, powiedz kilka zdań. Zdań z serca. Zdań płynących z serca. Pytań płynących z serca do Niego. Halleluja. Duchu Święty, dziękuję Ci, że w zgromadzeniu mamy dostęp do tej atmosfery Edenu, kiedy jesteśmy, kiedy jest Duch Święty, kiedy imię Jezusa jest nad nami wzywane. Teraz tutaj w Kościele mamy dostęp do atmosfery Edenu. Ojcze, daj nam skorzystać. Chcemy tego porannego powiewu, Ojcze, w którym Ty się przechadzasz, żeby rozmawiać z Adamem. Nie chcemy się chować w krzakach. Tak, jedliśmy z drzewa poznania dobra i zła. Tak, jedliśmy, ale dzisiaj nie chcemy się chować, Ojcze, przed Tobą. Chcemy w naszej nagości, bezradności przyjść do Ciebie. Do Ciebie, Tato, który przychodzisz w powiewie porannym. Oria la mara la zera lai. Oria la mara la zera lai. Oria la mara la zera lai. Ojcze, uzdrów nas swoją miłością. Ojcze, uzdrów nas swoją miłością. Ojcze, uzdrów nas swoją miłością. Uria la mara la sera lai. Uria la mara la sera lai. Uria la mara la sera lai.
Sheriala karala zeralaj. Uzdrowienie serc, uzdrowienie serc, uzdrowienie serc, uzdrowienie serc, uzdrowienie serc, uzdrowienie serc. Otwarcie na ojcowską miłość, na obecność Boga, na obecność Ojca, na obecność Taty, na zaopatrzenie Taty, na mądrość Taty, na poznanie płynące od Taty. Taty, który objaśnia życie, Taty, który objaśnia świat, Taty, który objaśnia historię. Zupełnie inaczej niż czynią to ludzie. Siria la mara la zera laj, uria la mara la zera laj. Uria la mara la zera la ei. Shiria la mara la zera la sera lai. Uria la mara la zera lai. Shiria la mara la zera lai. Uria la mara la zera lai. Tato, 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 tato. Shiria la mara la zera lai. Abba tatushu. Abba ojcze. Shiria la mara la sera lai, oria la masera lai, oria la mara la sera lai, oria la sera lai. Hallelujah.